Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, specjalista w zakresie ochrony środowiska, kiedyś doradca pana prezydenta. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam uprzejmie ojca i witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie doktorze, chciałem zapytać o szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju. Od 30 listopada do 12 grudnia rozmawiają w Dubaju ważni ludzie, przedstawiciele świata. Szukają rozwiązań, tak nieraz się to mówi, postrzega, kryzysu klimatycznego, no ale najważniejsze, że to konferencja klimatyczna organizowana przez ONZ. Gdybyśmy trochę chcieli sięgnąć do historii, jak to się stało, dlaczego podejmowane są właśnie takie rozmowy, takie debaty, czemu one mają służyć, bo są tacy, którzy to rozumieją, są tacy, którzy są trochę sceptyczni, no chociażby co do tego kryzysu klimatycznego, bo nawet mówi się, że na COP nie ma prezydenta, czy nie było prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy przedstawicieli Chin, no a to oni w największy sposób możliwy, no mają realny wpływ, czy przełożenie na to, co z klimatem się dzieje. No ale trochę historii.
Tak, proszę ojca, rzeczywiście szczyt klimatyczny trwa, on się zaczął, można powiedzieć, tydzień temu. Zwyczajowo jest tak, że właśnie te spotkania coroczne, które wynikają z konwencji klimatycznej, tak zwany COP, czyli spotkanie stron konferencji stron, trwa około 2 tygodni. I tak historycznie może rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby powiedzieć kilka słów, jaka była historia tej całej sytuacji obecnej związanej z polityką klimatyczną, która przecież jest także w układzie polityki międzynarodowej, międzypaństwowej, czy globalnej, czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Taką sprawą można powiedzieć jednak dominującą i bardzo ważną. Ale tak od początku to pierwotnie sprawa zaczyna się w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to właśnie w 92 roku na szczycie Ziemi w Rio, który dotyczył rozwoju i środowiska, powstaje konwencja klimatyczna, powstaje także konwencja o bioróżnorodności, później w konsekwencji powstaje konwencja o przeciwdziałaniu pustynnieniu i jeszcze na tym szczycie między innymi wśród wielu deklaracji jest deklaracja też o lasach. I ta konwencja klimatyczna, bo o niej mówimy, została wyłożona do podpisu. Ta konwencja została podpisana, ale następnie została ratyfikowana w zasadzie przez wszystkie państwa świata i weszła, można powiedzieć, do obiegu prawnego, formalnego w ramach globalnych działań związanych z tym, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, która wynika z antropogenicznej działalności człowieka, czyli ze względu na to, że spalamy, wykorzystując różnego rodzaju surowce energetyczne jak ropa, węgiel, gaz, torf, do tego, żeby pozyskać energię, czy wyprodukować różnego rodzaju dobra, zwiększać swoją pozycję gospodarczą, no to emitujemy gazy cieplarniane, między innymi takie jak dwutlenek węgla, czy metan, czy fluorowane gazy cieplarniane. I właśnie na społeczność międzynarodowa, ze względu na to, że zaobserwowano, że emisja tych antropogenicznych gazów cieplarnianych ma wpływ na system klimatyczny świata, zdecydowała się na to społeczność międzynarodowa, aby taką konwencję przyjąć. Ta konwencja nazywa się ramowa, bo to jest ramowa konwencja do spraw zmian klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak sama nazwa mówi, ramowa, był obowiązek później pewnego uszczegółowienia i nałożenia zobowiązań na poszczególne państwa członkowskie, co się stało w Kioto w 1997 roku i ten protokół z Kioto też jest bardzo ważnym elementem, gdzie były zapisane bardzo konkretne, precyzyjne zobowiązania procentowe redukcji emisji gazów cieplarnianych, które to gazy cieplarniane odpowiadają za efekt ocieplania się klimatu. I następnie to były takie podstawowe dokumenty. Później był okres rozliczenia z protokołu z Kioto. Trzeba przy tej okazji przypomnieć, że Polska była zobowiązana do redukcji 6% gazów cieplarnianych. My zredukowaliśmy blisko 30%, więc mamy tutaj duże osiągnięcia. No i później przez ten okres dyskusji i spotkań, bo spotkania COP trwają, tak jak powiedziałem, od lat 90. ubiegłego wieku, przychodzi wielkie spotkanie związane właśnie z polityką klimatyczną, czyli to jest COP 21 w Paryżu, gdzie powstaje porozumienie paryskie, które ponownie jest przyjęte na tym szczycie, ponownie przez pewien okres czasu jest podpisywane, ratyfikowane i akceptowane przez wszystkie strony porozumienia, czyli państwa zgrupowane w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale te wszystkie dokumenty, które wymieniłem i opisałem tutaj, mają tą charakterystykę, że odnoszą się zawsze do konwencji klimatycznej, która powstała w latach 90. ubiegłego wieku i to jest baza funkcjonowania polityki klimatycznej, środowiskowej na całym świecie. I w tej konwencji jasno jest zapisane, że właśnie takie spotkania jak dzisiaj, to, które trwa, spotkanie konferencji stron konwencji klimatycznej, czyli Conference of Parties, w skrócie COP albo COP, mówimy tak, że dzisiaj ma dzisiaj miejsce w Dubaju, z tego względu w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że w tym roku, w roku 2023, bo te konferencje co roku się odbywają i zgodnie z harmonogramem Organizacji Narodów Zjednoczonych, poszczególne grupy regionalne, bo cały świat jest tak podzielony w ONZ-cie, poszczególne grupy regionalne realizują spotkanie konferencji stron. Ja przypomnę, że gdy przyszła kolej na grupę państw wschodnioeuropejskich i środkowej Europy, ale mówimy tutaj państw wschodnioeuropejskich w Europie, to Polska 3 razy organizowała tą konferencję. To było i w Poznaniu, i w Warszawie, i później w Katowicach w roku 2008. W tym roku w ramach grupy regionalnej Organizacji Azji i Pacyfiku przyszedł czas i była decyzja państwa Zjednoczone Emiraty Arabskie i deklaracja do ONZ-u później zatwierdzona, że to właśnie w ZEA, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju, będzie odbywać się COP28 i ten COP28, on dzisiaj trwa, tak jak w roku 2018 trwał COP w Katowicach, COP24. Ale z racji tego, że jesteśmy, można powiedzieć,
tak, ja też zapytam, co do tego porozumienia paryskiego, czemu dosyć istotne jest to odniesienie? Tam też pada ta data, 2050 rok, jako ten czas, do którego chcemy utrzymywać to ten cel, prawda, globalnego ocieplenia na takim bezpiecznym poziomie. Jak to też mamy rozumieć, jak tutaj wygląda realizacja tych celów i czy to jest też działanie jak najbardziej zasadne?
Tak, to trzeba wspomnieć przy tej okazji, że zawsze było tak, że te dokumenty, te kluczowe, które były przyjmowane, miały różnego rodzaju zobowiązania. No w Paryżu w roku 2015 podczas przyjęcia porozumienia paryskiego na COP21 jest w tych dokumentach jasno zapisane, że do roku 2100 takim celem temperaturowym jest to, aby temperatura na Ziemi nie wzrosła więcej niż 2 stopnie. Czasami się też mówi o tym, że 1,5 stopnia, ale to jest cel, który jest deklaratywny. Natomiast celem podstawowym chodzi o to, żeby ta temperatura nie wzrosła więcej niż 2 stopnie w stosunku do ery przemysłowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że porozumienie paryskie ma pewną dobrowolność, ma swobodę wyboru źródeł energii, jeśli chodzi o państwa strony porozumienia, ma swobodę wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju, także prawo do korzystania z własnych zasobów surowcowych, jednocześnie jest porozumieniem, które jest dobrowolne, dlatego też jeśli tam nie było żadnych konkretnych takich twardych zobowiązań, ono zostało przyjęte z entuzjazmem i w myśl tego porozumienia każde z państw ma prawo swoją własną ścieżką indywidualną dochodzić do neutralności klimatycznej, bo ta neutralność klimatyczna, która jest zapisana w porozumieniu paryskim, to jasno jest sprecyzowana jako ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez bilansowanie, poprzez pochłanianie dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze. I tutaj mówimy na poziomie globalnym o neutralności klimatycznej, natomiast czasami ta neutralność klimatyczna, albo można powiedzieć wielokrotnie, na poziomie Unii Europejskiej jest przedstawiana jako dekarbonizacja A dekarbonizacja to jest usunięcie z wytwarzania energii czy różnego rodzaju dóbr, generalnie paliw kopalnych. I tu jest, zaczyna się wielka debata i wielki problem, dlatego że Europa, proszę ojca, nie jest największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie. I tu jest problem, który wielokrotnie się przewija, ponieważ według różnych danych w Europie, jeśli spojrzymy na emisję ogólnoświatową, to jest emitowanych około 7, 8, 9, czasami się pojawiają dane, 11% w skali całego globu. No co powoduje dosyć dużo emocji związanych z tym, że nawet jeśli Europa by przestała w ogóle emitować gazy cieplarniane, to i tak nie spowoduje to jakichś ratunkowych działań w kontekście całego świata, bo są inni emitenci, między innymi gospodarki wschodzące Dalekiego Wschodu, czy gospodarka amerykańska, które w sposób znaczny przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. No i to jest bardzo poważna debata. Ale generalnie to porozumienie paryskie z punktu widzenia Polski, ono jest korzystne, zostało ratyfikowane, przyjęte, przeszło, weszło do obiegu prawnego w naszym kraju, jednocześnie z racji tego, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. No to Unia Europejska też składa swoje bardzo ambitne zobowiązania, deklaracje dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co w konsekwencji no, powoduje trudności gospodarcze, które przekładają się już na poziom życia obywateli w całej Unii Europejskiej i też w Polsce. Więc to jest bardzo złożony temat.
No tylko, że tak, no bo jak słucham, czy przysłuchujemy się, no tu indywidualne, dobrowolne, swoja ścieżka, takie bilansowanie, no myślę, że też nasz jakiś udział i tego, co zawsze proponował i co sobą też prezentował pan profesor Jan Szyszko, kwestia pochłaniania bioróżnorodności, tego, co możemy zrobić, ma się jakoś tak. To o tym moglibyśmy też powiedzieć, ale właśnie jak to rozumieć, że no jest ścieżka indywidualna, a Europa w ten sposób postępuje i co więcej zaciska, prawda, na tych, którzy do tej wspólnoty należą, zaciska się jakaś taka klamra, no i że 2050, jak pan mówi, od 7 do 11% mamy udziału w tym, co dzieje się z klimatem. Skąd to takie, no bo nieraz to tak pachnie trochę, że ktoś może jakiś pieniądz chce na tym zarobić, albo jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze albo czyjeś wpływy.
No proszę ojca, no generalnie cała polityka środowiskowa związana z klimatem jest to element, powiem w dużym uproszczeniu, pewnej działalności administracyjnej, która może stymulować procesami gospodarczymi na całym świecie. Bo tak to rzeczywiście wygląda. Natomiast logika w Unii Europejskiej jest taka, szczególnie w Brukseli, że to właśnie Unia Europejska ma być pierwszą gospodarką nieemisyjną na świecie. To Unia Europejska ma dokonać skoku technologicznego. To Unia Europejska ma być pierwszą zdekarbonizowaną gospodarką na świecie, czyli nieużywającą gospodarką węglowodorów. Że cała energia ma być wytwarzana w odnawialnych źródłach energii, że my jako Europejczycy mamy pokazać całemu światu, w jaki sposób trzeba chronić klimat, że to Unia Europejska będzie największym liderem i prowadzącym cały świat w kierunku gospodarki nie niskoemisyjnej, ale w kierunku gospodarki zdekarbonizowanej. No są piękne, bardzo ważne hasła, ale one od strony praktycznej, także jeśli chodzi o wytwarzanie energii, no niosą za sobą bardzo poważne koszty. Natomiast tendencja w Europie jest taka, że mniej więcej logika wygląda w ten sposób, że jeżeli my zrobimy bardzo dużo i bardzo dokonamy bardzo dużych redukcji emisji gazów cieplarnianych, to pewnie za naszym przykładem pójdą inni. No ale niestety tak nie jest. To nie jest tak, że my, prawda, robimy bardzo dużo jako Europa, jeśli chodzi o tylko jeden element, o jeden sposób związany z poprawą klimatu, czyli poprzez redukcję gazów cieplarnianych, bo są także jeszcze inne działalności, takie jak adaptacja, mitygacja, finansowanie. No i ale generalnie chcę wspomnieć o tym, że jeżeli my w Europie pokażemy pokażemy całemu światu, jak właśnie tutaj działamy prośrodowiskowo, to pewnie inne kraje Europy, tej, która jest poza Unią Europejską, kraje Ameryki Łacińskiej, gospodarki Dalekiego Wschodu, Chiny, Indie, pewnie pójdą tą samą ścieżką, co Europa. No niestety tak to nie wygląda, dlatego że w pierwszej kolejności jednak każdy kraj dba o swoje interesy, o rozwój swojego PKB, o dobrobyt swoich mieszkańców i zawsze te dyskusje, między innymi na spotkaniach konferencji stron COP, one są bardzo emocjonujące, ale to pokazuje, że takie podejście, które jest reprezentowane obecnie w ramach Unii Europejskiej, no ono się nie sprawdza po prostu, ono jest naiwne. I to jest pewien kłopot, bo wszyscy zgadzamy się z tym, że trzeba prowadzić takie działania, żeby chronić środowisko, dbać o przyrodę, dbać o to, żeby żyć w czystym środowisku i otoczeniu. No ale zawsze jakiś koszt środowiskowy musi być ponoszony w tym zakresie. Natomiast tutaj oprócz tej emisji gazów cieplarnianych, to przecież w Unii Europejskiej powstała cała wielka koncepcja 3-4 lata temu wizji, która mówi o w ogóle przeobrażeniu i zmianie paradygmatu w zakresie gospodarki, ochrony środowiska czy kwestii administracyjnych, czyli koncepcja nowego zielonego ładu. Ładu, który ma przebudować całą Europę tak, aby ta Europa była przykładem dla świata, jeśli chodzi o ochronę przyrody, jeśli chodzi o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wszystkich spraw związanych z odpadami, z zanieczyszczeniem powietrza i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, bo to dotyka także sfery leśnictwa, przyrody, które jednocześnie są przypisane do państw członkowskich. Ale ja bym nie chciał tego wątku rozwijać, może następnym razem, jeśli chodzi
tak,
o
tak, jak najbardziej. Ja myślę, że to też będzie okazja do tego, żeby nawet szerzej trochę powiedzieć, może w rozmowach niedokończonych. Ja, panie doktorze, pozwolę sobie, zaproszę naszych słuchaczy do kontaktu telefonicznego. Drodzy państwo, dziś o szczycie klimatycznym COP28 trwa w Dubaju. Co państwo na ten temat? Bo tak, możemy powiedzieć, głosy podzielone co do tego, co dzieje się na takim szczycie, czy chociażby co do polityki Unii Europejskiej. Numery 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i z końcówką 66. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, tutaj Piotr z Bielska. Ja chciałem się spytać pana posła, czy, bo się mówi dużo o tym efekcie klimatycznym. Ja takie mam wrażenie, czy może, bo wszyscy upatrują ocieplenie w zużyciu CO2, a mnie kiedyś taka przyszła myśl, czy czasem to nie jest związane, to tak dziwnie zabrzmi, z aborcją. Bo tak sobie myślę, że jak człowiek, następuje poczęcie, jest rozwód, jak się łączy komórka z plemnikiem. I wtedy mnie się wydaje, że jest jakby, powstaje nowy świat dla danego człowieka. I ten człowiek dostaje jakieś, no bowiem brzydko, energię, którą musi w sposób pokojowy w trakcie życia zużyć. I takie moja myśl przyszła, czy jak tak dużo się dokonuje tej aborcji, ten potencjał gromadzi się w naszej czasoprzestrzeni. Czy może są jakieś badania takie, żeby określić, czy czasem my szukamy problemu gdzie indziej, a problem może być tu, że to jest po prostu prawo życia jakby, że to człowiek musi swoją energię w sposób pokojowy wykorzystać przez twórczą pracę dla dobra ludzi. I też tutaj takie mi się myśl przyszła, że ile jest zmarnowanych talentów, że może rozwój ludzkości...
Więc, panie Piotrze, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy z klimatem będziemy łączyli aborcję. Na pewno jest to dramat ludzkości. Ale co do tego CO2, panie doktorze, jak to...
Tak, ja odpowiem proszę ojca, szanowni słuchacze, dlatego że tak, każdy z nas, każdy człowiek jest emitentem gazów cieplarnianych. W sensie takim, jako istoty żywej, to jest przecież znana sprawa od wieków, ale w sensie też takim, że użytkuje środowisko, użytkuje swoje otoczenie, korzysta z dóbr cywilizacji, energii elektrycznej, ciepła, transportu, paliw napędzających nasze samochody. Także my jesteśmy i bezpośrednio emitentami gazów cieplarnianych i poprzez to, że funkcjonujemy w takim otoczeniu i korzystamy z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych, które mamy wokół siebie. Także sektor rolnictwa związany z hodowlą czy to trzody chlewnej, czy krów odpowiada za emisję gazów cieplarnianych, ale no przepraszam bardzo, to nie jest też powód do tego, żeby dzisiaj ludzi na siłę zachęcać albo nawet przymuszać, że nie powinni jeść mięsa, bo poprzez to, że krowy są hodowane i produkują dla nas mleko albo tą wołowinę spożywamy, to z tego tytułu nasze działania związane z ograniczeniem spożywania mięsa będą proklimatyczne. No to jest sytuacja prosta. Jeśli ktoś ma życzenie nie jeść wołowiny, to proszę bardzo, nie musi tej wołowiny, wieprzowiny, czy baraniny, czy drobiu jeść. Ale też nie może być tak, że jeżeli ktoś nie spożywa mięsa, jest przymusza innych, także w układzie aparatu administracyjnego, do tego, żeby komuś zabronić spożywać tego mięsa w imię wielkich haseł proklimatycznych. No to mniej więcej tak jak ostatnio, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu w Polsce była wielka debata na temat spożywania owadów, bo na terenie Unii Europejskiej chcę powiedzieć, że są dopuszczone do spożycia przez ludzi trzy owady, to jest między innymi szarańcza wędrowna i świerszcz domowy. I teraz jest tak, że jest też prawo dodawania na przykład do mąki takiej zwykłej do wypieków, mączki z tych owadów, bo po prostu no one, te owady mogą być spożywane. Jeżeli ktoś ma ochotę to owady spożywać, tak jak chipsy spożywamy, to oczywiście nie ma problemu, bo idzie i sobie na półce sklepowej wybiera na przykład, że dzisiaj będzie jako przekąskę do meczu jadł szarańczę domową, prawda, która może być posolona albo z jakimiś przyprawami, ale zupełnie inną sytuacją jest to, że taka mączka tych owadów jest dodawana do różnego rodzaju wypieków czy do mąki, która jest używana w przemyśle ciastkarskim czy piekarniczym. I tu się pojawia pewne zastrzeżenie, że ci, którzy chcą spożywać owady, krzyczą i mówią, że to jest wybór indywidualny człowieka, bo może sobie wybrać to, czy będzie spożywał te owady, czy nie. Oczywiście na półce sklepowej, jeśli to jest forma chipsów, to proszę bardzo, to jest możliwe, ale jeśli idziemy do pizzerii i kupujemy pizzę, to my dokładnie nie wiemy, na jakiej mące ta pizza została wypieczona, czy jest tam domieszka tego białka, które pochodzi od owadów. No to są następne kwestie, o których trzeba mówić. Wiele razy proszę ojca wyśmiewane i wyszydzane, że właśnie tego typu zdrowe, rozsądne podejście, które ja przed chwilą zaproponowałem, może być traktowane jako, przepraszam, bardzo się wyrażę w ten sposób, jak jakaś wypowiedź oszołoma. Nie, to nie jest wypowiedź oszołoma, tylko to jest odniesienie do decyzji Komisji Europejskiej, która została podpisana przez panią Ursulę von der Leyen, mówiąca o tym, że na rynku europejskim te trzy owady możemy spożywać.
A jeszcze odnośnie do tego, co pan Piotr mówi co do aborcji, no były też takie pomysły i pewnie też lobbyści czy lewica, liberałowie, tak jak chyba kiedyś kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych mówił przed wyborami, że no promował aborcję, środki antykoncepcyjne na całym świecie, bo mówił, że no to może jakby pomoże nam skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi, przyczynić się do poprawy stanu środowiska, więc no nawet takie aberracje mogą być możliwe, więc no to To, żebyśmy przy tej okazji
takie
też
głosy i takie nurty,
o tym
ja bym to nazwał nurtem filozoficznym, proszę ojca, one się pojawiają.
Ja bym myślał, że co do filozofii, to bardzo dalekie, bo jednak filozofia uczy myślenia.
Ale to jest nazywane w pewien sposób jakimś
przecież
nowym
nawet aborcja dzieci z biedniejszych krajów.
Nie o ekologii, bo ekologia jest nauką, tylko o ekologizmie. Prawda? I tam pojawiają się tego typu pomysły, koncepcje, o których przed chwilą ojciec powiedział. Tak, to jest bardzo niebezpieczne.
Takie odrażające rozwiązanie.
Jest święte, po prostu, no.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi to Elżbieta z Katowic.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że największym trucicielem środowiska to jest przecież moda, która co rusz się zmienia. Proszę zobaczyć, kiedyś kobieta miała jedno futerko jakieś i nosiła je przez wiele lat. A teraz te sztuczne futra, takie dziewczyny mają po 5-6 co rusz, bo to inny kolor, inny fason, inne to. Proszę, i w każdej dziedzinie życia, czy nawet powiedzmy w tym, w umeblowaniu, w tym wyrzucają nowe prawie meble. Jakość tego jest oczywiście byle jaka, ale... No, to zatruwa strasznie nasze środowisko. To jest największy truciciel. Jakie tony tych butów, które są w ogóle niezdrowe, nie tego, są wyrzucane, są ciągle. No, to jest dla mnie najgorszy truciciel.
Dziękuję. Dziękuję. Panie doktorze, to jest jedno. A druga sprawa, bo tak pan wspominał o tym, o tej drodze, prawda, że każdy z krajów ma może swoją drogę, ma prawo do tego, do swojej ścieżki, do bilansowania, no ale są tacy, którzy na przykład są uzależnieni od paliw kopalnych. To też jako czyniono troszeczkę zarzut, że no gdzie robią szczyt COP28, no tam, gdzie no całkowicie są uzależnieni od paliw kopalnych. No więc jak to wygląda? Jak to, gdzie tutaj jakaś logika, żeby w tym też była, a nie taka narracja, prawda, bo się uprzemy, bo tak musi być, bo to jest jedyne rozwiązanie i teraz zamknijcie kopalnie, zamknijcie wszystko i będą narzucane na przykład jakieś rozwiązania.
Już odpowiadam. Proszę ojca, ja się zgadzam z panią z Katowic, co przed chwilą powiedziała. Świat mody także generuje duży ślad węglowy i duży ślad środowiskowy, ponieważ przy wytwarzaniu tekstyliów różnego rodzaju, nie mówię o naturalnych tekstyliach, zużywa się ogromne ilości między innymi wody, więc ślad środowiskowy w tej ciągłej zmianie i właśnie pogonią za modą na pewno jest bardzo duży. Przechodząc na COP28 i Zjednoczone Emiraty Arabskie i paliwa kopalne i to, że to państwo jest przebogate, jeśli chodzi o gaz i ropę, to jednocześnie to państwo i przewodniczący COP28, pan Sultan Al-Jaber, wielokrotnie podkreślał i mówił, że inwestuje ogromne pieniądze w odnawialne źródła energii, które w sposób bardzo intensywny tam się rozwijają. Rzeczywiście na poziomie tych negocjacji klimatycznych w stosunku do ogólnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich pojawiały się takie zastrzeżenia, ale to podobnie było na COP24 w Katowicach, gdzie też pojawiały się zastrzeżenia, że dyskusja o polityce klimatycznej odbywa się na Śląsku. No tak, ona się odbywała wówczas na Śląsku, nawet na byłej kopalni węgla kamiennego, gdzie dzisiaj mamy piękne centrum konferencyjne obok Spodek i obok jeszcze Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. W podobny sposób do tej sprawy podeszli Emiratczycy, ponieważ oni goszcząc u siebie dzisiaj delegatów z całego kraju, z całego świata, przepraszam, jednocześnie prowadzą, uważam, te negocjacje w ramach konferencji stron 28 w sposób bardzo umiejętny i mają już na tym polu sukcesy, ale też nie można mieć do nich pretensji, że opatrzność obdarzyła tamten rejon świata w zasoby, na których oni dzisiaj budują swoje bogactwo. Podkreślam, jednocześnie inwestując w odnawialne źródła energii. To jest bardzo dobry ten, to jest bardzo dobre podejście. Tak samo jak w Polsce ogromne ilości środków są inwestowane w odnawialne źródła energii i tak to powinno być realizowane.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie doktorze, więc mam nadzieję, że będzie okazja do tego, by szerzej o tym powiedzieć, no i zaproponować też, czy zaprezentować myślenie i to, co sobą reprezentował, ale o czym mówił profesor Jan Szyszko, bo też jeden, drugi szczyt klimatyczny był z jego udziałem nawet w Polsce, nie mówiąc już o tych szczytach, na których był poza granicami naszej ojczyzny.
Tak, to jest i też cieszę, że dzisiaj na COP28 ta myśl polska klimatyczna związana z pochłanianiem i z bioróżnorodnością czy sprawiedliwą transformacją bardzo mocno wybrzmiewa w dyskusjach i te sprawy są omawiane.
Bardzo dziękuję. Szczyt klimatyczny COP28 to temat naszych porad. Ekologa, nasz gość, dr Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Był pan też doradcą pana prezydenta, specjalista w zakresie ochrony środowiska. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, szczęść Boże i miłego dnia.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję też państwu za uwagę.